I teraz na mnie kolej. Wiecie, mam jeszcze taką prośbę. Bo ja rozumiem, że nie jesteśmy tu po to, żeby słuchać mnie, nie? Tak? Ja tylko jestem ustami. Kto chce słuchać Pana Jezusa? To niech ktoś z was się pomodli, proszę. O to. Amen. Wiecie, ja tak naprawdę nie jestem nikim szczególnym i ja nie wiem, co ja tu robię. Nie? Bo słowa, które poruszają serca, może powiedzieć każdy z was. Tak? Jak w nas działa Duch Boży, to każdy z was może coś powiedzieć, co poruszy czyjeś serce. I ja tutaj nie jestem jakimś szczególnym wyjątkiem. A to, że tutaj jestem z wami, to jest cud dla mnie osobiście, bo to jest coś, czego się nie spodziewałem. I wiecie, mi tak, ja od iluś lat nagrywam tylko przez mikrofon, nie, bez słuchaczy i czasami się zamyślę, potem to wycinam i tak dalej. Wy tego nie słyszycie, ale wiecie, ileś lat temu coś się pojawiło w moim sercu i jak to się stało? Podam trzy takie przykłady, chociaż może było ich więcej, ale ileś lat temu byliśmy w takim zborze tam w naszej okolicy i przyjechał brat jakiś chyba ze Stanów Zjednoczonych. Zbór był duży. Potężny budynek w Katowicach. I przyjechał taki brat, miał niesamowite świadectwo. On był kiedyś w pożarze, on był prawie cały spalony. Niesamowite świadectwo. I spotkanie z tym bratem nie było na głównej sali tam w tym zborze, chociaż była ogromna, mogło być naprawdę dużo ludzi. Spotkanie było w piwnicy zborowej. Taka piwnica, tam była jadalnia, jakaś kawiarnia, parę stołów. Tak bardzo prosto. I tam byliśmy na tym spotkaniu i ja mówię, ja nie pamiętam, ile to było lat temu. I ja tam siedziałem na tym, słuchałem tego brata i ja mówię, Panie Boże, jak cudownie, nie? Ja mówię, po co wielka widownia? Po co wielkie hale? Parę osób, ale jaki fajny czas, jaki wspaniały czas, nie? Tam było tak, wiecie, że nie, że on skończył mówić i się wszyscy rozeszli, ale każdy do niego podchodził, przywitał się, tak, pobłogosławił, zamienił parę słów, nie? Taki naprawdę, tak fajnie. I ja mówię, chciałbym tak kiedyś. Chciałbym tak kiedyś. To było, nie wiem, 10 lat temu. Nie wiem. Potem z powodu pracy, którą robię, tak, ja zaopatruję się tam w artykuły hydrauliczne zawsze w jednym sklepie i oni od czasu do czasu organizują takie szkolenia, nie? Tam zapraszają przedstawicieli różnych firm, prawda, i są takie gdzieś na przykład wynajmują restauracje i robią takie dla klientów, nie? Żeby wiedzieli, jakie są artykuły i tak dalej. I też kiedyś byłem na wielu takich spotkaniach, ale byłem kiedyś na jednym i tak patrzę, jak ten przedstawiciel tam wszyscy siedzą przy kawie, przy jakimś tam ciastku i ten przedstawiciel tam mówi, tam nie, prawda, przedstawia produkty. I ja mówię, Panie Jezu, jak ja bym tak kiedyś chciał. Ale nie, wiadomo, ale Ciebie przedstawiać, Ciebie prezentować. I w przeciągu roku w mojej rodzinie były dwa pogrzeby. I obydwa pogrzeby kończyły się stypą, nie? Wszyscy wiemy, co to jest stypa, bo ja nawet nie wiem, czy to jest ogólnopolskie słowo, czy tylko jakieś tam nasze.
Konsulacja.
Tak, no konsulacja inaczej, tak. I wiecie, i po tym, no takie miałem pragnienie w sercu i z Ewą rozmawiałem. Ja mówię, jak fajnie jest się spotkać w rodzinie, nie? to jest taka okazja, nie pogrzeb, wesele, że cała rodzina jest, można z tym porozmawiać, z tym porozmawiać. Ja mówię, jak fajnie się spotkać, takie spotkanie rodzinne, żeby mieć. I mówię jeszcze Ewie, no jakby tak powiedzieć, nie? Zrobimy tam jakąś zrzutkę rodzinnie i zrobimy spotkanie. No ale wiecie, no stypa to jest tak grzecznie, nie? Obiad, podwieczorek, bez alkoholu. No ale jakby było spotkanie rodzinne mojej rodziny, tak, to by było... To by się lało ze stołów i Ewa mówi, co byśmy tam robili? Ale pragnienie spotkania rodzinnego w sercu pozostało. I proszę. Jesteśmy na spotkaniu rodzinnym. Nie? Nie jest to cudowne? Chwała Bogu, nie? Chwała Bogu. Wkłada nam coś do serca i realizuje to bez udziału moich rąk. Tak? Bo ja nic nie zrobiłem w tym kierunku. Nie zabiegałem o to, nie szukałem. Kiedyś byłem w jednym zborze, przyjechał taki brat z Francji i zrobił mnie trochę w konia. Nie tylko mnie, tam innych, nie? Ale tak stanął za kazalnicą i mówi, kto mnie nie zna? No ja go nie znałem, podniosłem rękę, a on mówi, przebaczam wam. I teraz zapytam, kto słyszał moje świadectwo z was? Nie, znaczy, bo, przepraszam, miałem powiedzieć, kto nie słyszał. No to już wam przebaczam. Nie, to taki żart, ale dobrze, powiem. Na pewno jest wiele bardziej dramatycznych nawróceń niż moje, tak? Ale no cóż, jak mam powiedzieć, to powiem. Niech, tak jak mówiliście wcześniej, ja też już to nieraz mówiłem kiedyś, że to nie jest moje świadectwo. To jest świadectwo, które dał mi Bóg, tak? Od Niego je dostałem. To jest tak naprawdę Jego świadectwo, a nie moje. Otóż tak, nie będę tam może rozwlekał w całych lat, ale powiem krótko. Nie byłem przestępcą żadnym, nie byłem alkoholikiem, chociaż piłem i umiałem wypić naprawdę dużo. Nie byłem złodziejem takim zawodowym, co nie oznacza, że nic nie ukradłem w życiu, tak? Nie byłem jakimś tam chuliganem, tak, który gdzieś tam, nie wiem, idzie i pobije tam kogoś, nie? Co oczywiście nie oznacza, że nikogo nie pobiłem. I w każdym bądź razie mówię to dlatego, żeby powiedzieć, że moje życie niczym nie wskazywało na to, że ja się znajdę w więzieniu któregoś dnia. Niczym. Wszyscy uważali mnie za dobrego człowieka, ja miałem o sobie dobre zdanie, że jestem w porządku. Podawano mnie jako przykład, taki, jaki swego rodzaju wzór. Byłem dumny ze swojego życia, tak, z jakichś tam osiągnięć, które nie do końca były moją zasługą, ale ja wtedy tak uważałem. No i nagle pewnego wieczoru pod wpływem alkoholu z moim bratem rozrabialiśmy. I na drugi dzień o godzinie 11 zapukała policja, wyprowadzili nas w kajdankach i moje życie się skończyło. Wszystkie plany, tak, wszystko runęło. Siedziałem w celi, znaczy wiecie, bardzo się bałem więzienia, bardzo się bałem. Mój brat już kiedyś wcześniej siedział w więzieniu i u nas w centrum miasta był areszt śledczy, taki budynek. Ja zawsze przechodząc tamtędy, ja normalnie się bałem. Ja mówię, jakbym nie chciał tu nigdy trafić. Ale potem jak się nawróciłem, to przeczytałem, nie? Że czego się boi bezbożny, to na niego spada. I trafiłem do tego aresztu. Byłem załamany, tak? Myśli samobójcze jakieś i tak dalej. Patrzyłem na tych ludzi w tatuażach, nie, tam niektórzy na spacerniku, tam lato, oni bez koszulek tacy, nie, tam jeszcze w więzieniu jest taki język migowy, że porozumiewają się między sobą więźniowie, nie? Jeden jest na spacerniku, drugi tam przez okno i oni tam piszą sobie, nie? Jest alfabet taki specjalny, też się go nauczyłem. Jest alfabet taki, można sobie tam komunikować się. Ja patrzyłem na to wszystko, ja byłem przerażony. Ja mówię, ja stąd nie wyjdę, to nie ma szans. A perspektywa wyroku od 2 do 12 lat. No i co? I zacząłem się uciekać gdzieś tam do Boga, nie? Gdzieś tam w moim wnętrzu. Kładłem się spać i codziennie odmawiałem jeden raz Ojcze Nasz i jeden raz Zdrowaś Mario. Nie umiałem się inaczej modlić. Pamiętam, że kiedyś, jak byłem w Zabrzu, jeszcze w areszcie śledczym przyszła, takie były, wiecie, spotkania, nie? Z różnych kościołów przychodzili wierzący ludzie tam do więźniów. I kiedyś było, że przyszedł z kościoła zielonoświątkowego, że przyszli ludzie, ale ja mówię, a tam jakiś zielonoświątkowy, sekta jakaś, ja tam nie będę chodził, do jakichś kociarzy, nie? Nie poszłem. Potem przewieźli mnie do aresztu śledczego w Gliwicach i tam przesiedziałem chyba 10 miesięcy w tym areszcie. I tam się zaczęło takie moje poszukiwanie Boga, mógłbym powiedzieć, tak? Bo wiecie, w więzieniu czy w areszcie jest tak, że nie możesz sobie zgasić światła, nie masz pstryczka w celi. Nie, przychodzi godzina 21, chodzi oddziałowy po korytarzu i od zewnątrz zgasi wszystkim światło i koniec, nie? Nieważne, co robisz, nieważne, nie? Gasi światła. No o 9 nikt nie zasypiał, no ale było ciemno, to co tam telewizora nie mieliśmy wtedy, dzięki Bogu. Wszyscy się kładli do łóżek i miałem czas na przemyślenia. I tak leżałem sobie i sobie wyciągałem wnioski, co bym chciał zmienić, co robiłem źle, co poprawię, na przykład jak wyjdę, nie? Co będę robił. Ale przyszły też inne myśli. Nazywam się chrześcijaninem. Wszyscy mówią, że jestem okej. Okay. Ja o sobie mówię, że jestem okej. Okay. To co ja tu robię? Przecież dobrzy ludzie nie trafiają do więzienia. Co ja tu robię? Skoro ja jestem okej, okay, to co ja robię w takim miejscu? I moje nawrócenie wyglądało tak, że na każdym kroku później Pan Bóg wprowadzał do mojej celi ludzi, przez których skierował mnie do swojego słowa. Na przykład przyszedł taki chłopak z Kalisza, z jakiegoś tam długi, egzekwowali, nie? Ale on mówi, a poczytałbym sobie przypowieści tam Salomona w Biblii, są takie przypowieści, to jest tak fajnie, takie fajne są, ja bym sobie poczytał. Ja mówię, okej, okay, można by się zastanowić, nie? Biblię zdobyć, bo ja mówię, no tak sobie myślałem, nie? Że przecież ja jestem chrześcijaninem, nazywam się chrześcijaninem, mam sakramenty, tak? Ochrzczony, bierzmowany, komunia, ślub kościelny miałem, wszystko, ale ja sobie tak myślę, no jestem chrześcijaninem, ale ja o tym Bogu nic nie wiem, no kompletnie, co ja wiem o Bogu? Trzeba by się czegoś dowiedzieć o nim, tak? A skąd się dowiedzieć? No myślę, z Biblii. Mieliśmy w celi te gedeonitki takie małe, wiecie, co to są gedeonitki, nie? Ale ja patrzę na tą gedeonitkę, mówię, co to, jakaś lipa? To nie jest Biblia, nie? Co to na skręty się nadaje, bo z tego się skręty robiło, z tych karteczek. Aczkolwiek powiem wam, że była taka sytuacja, że ktoś sobie z takiej gedeonitki robił skręty, ale zanim sobie skręcił papierosa, to czytał jedną stronę i się nawrócił. Ale doszliśmy do wniosku, że dobrze będzie zdobyć sobie Biblię. No i teraz skąd? No, świadkowie Jehowy dają Biblię. To zapisujemy się na spotkanie do świadków. Chodziliśmy do świadków raz, drugi, trzeci. Mówimy im, że my chcemy czytać Biblię, żeby nam załatwili taką cegłę, nie? Całą Biblię od A do Z. Okej. Okay. Przynieśli nam, załatwili, gdzieś nas zapisali sobie, a gdzie potem pojedziecie stąd? Nie wiem, prawdopodobnie do Strzelc Opolskich. A to my tam przekażemy, że przyjedziecie. I tak dalej. No i ten. I dali nam tę Biblię. I wiecie, co zrobiłem? Wziąłem tę Biblię i wrzuciłem pod łóżko. Do takiego kartonu, gdzie miałem swoje rzeczy i tam ją wrzuciłem i tam ona leżała. Nie wiem, ile czasu. A czemu tak zrobiłem? Bo się bałem jej czytać. Bo się bałem. Bo ja się bałem, że jak ją otworzę, to przeczytam całą serię nakazów i zakazów. Tak myślałem. I Pan Bóg widział, jak ja myślę, i przyszedł do celi człowiek, taki, to był Słowak, ale spod węgierskiej granicy, nawrócony, wierzący człowiek. Żona go wpakowała, bo nie podobała jej się jego wiara i mu zamieszała i go aresztowali. I ja patrzę na niego, a on tak, on klęczy na łóżku, modli się, nie przejmuje się opiniami innych. Czyta Biblię, czytał książki Billego Grahama miał. Chodził po celi, modlił się. Słucham, jak on się modli. Tam się śmiali z niego, nie? Bo on chodził, on się na językach modlił. Ale wszyscy myśleli, że on sfiksował, nie? Ale ja miałem coś takiego do niego, że jak ktoś miał do niego pretensje, to ja stawałem w jego obronie. I dzięki temu on do mnie przychodził porozmawiać, nie? I on przychodzi kiedyś tak, mówi, Adam, masz Biblię? Ja mówię, mam. To pokaż, coś ci pokażę. Jeden werset tylko ci pokażę. No to ja pod te łóżko do kartonu wyciągnąłem Biblię. On pokazuje mi, patrz tutaj, nie? Izajasz, choćby ojciec i matka cię opuścili, nie? Ja ciebie nie opuszczę. Tak nie mówi, to jest prawda, to jest prawda. Okej, fajnie. Schowałem Biblię pod łóżko, nie? I on tak przychodził raz, drugi, trzeci, czwarty. I ja za każdym razem tę Biblię wyciągałem, chowałem, aż w końcu jej nie schowałem. I zostawiłem sobie kiedyś na półce. Jak ją zostawiłem na półce przy łóżku, to ją zacząłem czytać. I jak się brałem za czytanie Biblii, to sobie powiedziałem tak, bo już zobaczyłem, że tam nie są same zakazy i nakazy. Nie? Przez te miejsca, które on mi pokazał, już przestałem się bać i czytać. I mówię, będę wierzył we wszystko, co tu jest napisane. Nowego Świata, tak. Tak. I mówię, będę wierzył we wszystko, co tu jest napisane. To jest Słowo Boże, tak, ja w Boga wierzyłem. To jest Słowo Boże i ja tutaj nie będę nic kwestionował. I zacząłem sobie czytać od pierwszej Mojżeszowej, druga Mojżeszowa, trzecia Mojżeszowa i stop. I mówię, koniec, nie czytam, bo dla mnie książkę się czyta od pierwszej do ostatniej strony. I jak się zatrzymałem, to nie będę dalej czytał. Nie? I chciałem ją odłożyć. I nagle, słuchajcie, znowu Pan Bóg zainterweniował. Wieczorem zawsze są ogłoszenia. Jest taki głośnik w każdej celi, nazywa się Betoniara. To jest kluczowy punkt każdego dnia, bo tam podają jadłospis, jaki będzie na następny dzień. Nie? To się zawsze wszyscy słuchają. I nagle słuchamy z Kościoła Zielonoświątkowego. Przyjdą ludzie, nie? Będzie spotkanie dla naszej grupy, tam dla grupy naszych kilku cel. I ja mówię, zapisujemy się, bo myśmy tam z kolegami tam zaczęliśmy więcej czytać Biblię i zaczęliśmy chodzić na wszystkie spotkania takie, nie? Które są obojętnie skąd, czy to Świadkowie, czy to Kościół Katolicki, byle co, nie? Chodzimy, nawet powiem wam, był chłopak taki z Kościoła Katolickiego przychodził, młody taki chłopak, ale on takie miał zaufanie w Bogu. Jak on mówił w ogóle o tym, jak Pan Bóg tam, nie wiem, on z dziewczyną tam miał jakieś problemy i on się mówi, jak się modlił, on z taką pasją, z taką miłością mówił o Bogu. Ja patrzyłem na niego, ja mówię, niesamowite, nie? Taki młody chłopak. Ja mówię, no też bym tak chciał, nie? I poszliśmy na to spotkanie do Zielonoświątkowego. Tam bracia przyszli ze zboru. I w zasadzie całe spotkanie było takie nijakie, bo większość ludzi w więzieniu tak przychodzi na takie spotkanie, żeby się wyrwać z celi. I oni sobie tam gadają między sobą, tak, zadają jakieś pytania, a jakie są różnice, a co z Marią, a co tamto, nie? Takie całe to spotkanie w takim tam godzinę czy półtore w takiej atmosferze. Ale w którymś momencie ten brat jeden mówi tak, byłem gdzieś tam kiedyś na jakimś spotkaniu i siedziałem, nie wiem, w ławce, czy gdzieś tam, nie wiem, siedział i mówi, spłynęła na mnie taka Boża miłość, że siedziałem i płakałem, nie? Ja słucham go, wow, nie? Niesamowite. I drugi mówi taką historię, że jakieś małżeństwo z ich społeczności dostało mieszkanie, zaczęli je remontować. I tak byli przejęci tym remontem, że te Boże sprawy odłożyli na bok. I mówi, kiedyś ta kobieta, ta siostra, tam mieli kartony jakieś w tym mieszkaniu, tam z rzeczami, tak jeszcze nie rozpakowanymi, usiadła sobie na takim kartonie i otworzyła Biblię, tak na chybił trafił. I czyta, czy to już czas, żebyście mieszkali w domu wyłożonym kafelkami, podczas gdy mój dom leży w gruzach? To jest w księdze Ageusza, to jest proroctwo takie w księdze Ageusza na początku. I ja mówię, wow, wiecie, to było dla nich słowo takie na ich czas, nie? Że Pan Bóg ich tak napomniał. Ale wiecie, jak ja na to spojrzałem? Kafelki. On mówi, czy to już czas, żebyście mieszkali w domu wykładanym kafelkami? Ja mówię, kafelki w Biblii? A wiecie czemu? Bo ja kafelki kładłem. I ja mówię, wow, ja to muszę znaleźć. Kafelki w Biblii, niesamowite. I poszłem, potem jeszcze to spotkanie się skończyło i poszłem do tego brata, no bo ja byłem poszukującym już, nie? I poszłem do tego brata, co to mówił i on się mnie pyta, czytasz Biblię? Ja mówię, czytam. Zacząłem od początku, ale doszedłem tam do trzeciej Mojżeszowej i nie mam, nie chcę, nie? Bo tam zasypiam przy tej księdze, tak mnie nudzi. I on mi mówi, wiesz co, fajnie, ale zacznij sobie czytać od Nowego Testamentu. Tam jest łaska, tam jest Pan Jezus. Stary Testament, dobrze, ale sobie przeczytasz potem. Ja mówię, dobra. I widzicie, znowu kolejny Boża interwencja taka, nie? Żebym ja te słowo wziął do ręki i czytał. I wiecie, zacząłem czytać od Nowego Testamentu i tak się wciągnąłem w czytanie, że jak był apel poranny, pobudka była tam o 6 rano, to zanim się woda zaparzyła na kawę, to ja już siedziałem i czytałem Biblię. Cały czas czytałem, każdą wolną chwilę czytałem. I czytam początek Ewangelia Mateusza. Jan Chrzciciel mówi, każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte, już jest siekiera przyłożona. Ja mówię, to o mnie. Potem czytam dalej, Pan Jezus mówi, nie może złe drzewo wydawać dobrych owoców, a dobre drzewo nie może wydawać złych owoców. Ja mówię, wow, to jest dla mnie odpowiedź. Co ja tutaj robię? Nie jestem dobry. Wcale nie jestem taki dobry, jak mi mówili, albo jak sobie myślałem. Tak? Jestem złym drzewem i czeka mnie wycięcie. Prosty wniosek, proste słowo, prosty wniosek. Kładę się wieczorem spać i sobie myślę, ciekawe, jak będzie w piekle, bo tam idę. Zamykałem sobie oczy, mówię, ciekawe, czy tam będzie ciemno? Jak tam będzie? Czy będę sam, samotny, czy będzie ciemność? Jak będzie w piekle, bo to jest miejsce mojego przeznaczenia. I któregoś wieczoru, wiecie, ja nie pamiętam, ja nie wiem, jak długo to trwało, bo gdybym ja wiedział, co się dzieje w moim życiu, to ja bym sobie to zapisał. Ale ja nie wiedziałem. Ja się chciałem tylko o Bogu czegoś dowiedzieć. Ja nie wiedziałem, że ja się nawracam. Ja nie wiedziałem, że ja, nie wiem, jakąś tam zmianę myślenia przechodzę. Nie miałem pojęcia o tym. Nikt mi o tym nie mówił, tak? Siedziałem na łóżku w celi. A, przepraszam, jeszcze wrócę. I któregoś wieczoru po prostu pierwszy raz w moim życiu poczułem naprawdę skruchę taką w moim sercu i mówię, Panie Boże, co ja robiłem? Jak ja żyłem? Co ze mną będzie? Pomóż mi. To była cała moja modlitwa. I po tej modlitwie w zasadzie nie czułem, żeby się cokolwiek wydarzyło, ale zauważyłem jedną rzecz. Znaczy, nie wiem, kiedy przestałem przeklinać. Nie mam pojęcia, kiedy to się stało. Ale zauważyłem taką rzecz, że jak z kimś się pokłóciłem, albo inaczej mówiąc, jak komuś nawrzucałem, tak? Czyli jak kogoś obraziłem, jak kogoś wyzwałem, to pierwsze co, to poszłem na moje łóżko i mówię, Panie Boże, przepraszam Cię za to. I to było coś, co ja mówię, coś się stało. Nigdy tak nie robiłem. I któregoś popołudnia, chyba godzina 17 była, siedziałem w celi na łóżku swoim, oparty plecami tam o taką ściankę, nogi miałem wyprostowane na swoim łóżku, czytałem sobie Ewangelię Łukasza, 9 rozdział, 62 werset. Każdy, kto przyłoży rękę do pługa, ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. I ja mówię, wow, jakie piękne słowo, naprawdę, wiecie co, to słowo, ono mnie zachwyciło. Normalny tekst, nie? Ale ja wtedy patrzyłem na to słowo i ja mówię, to jest tak piękne. Ono jest tak piękne, to słowo. Ja tak się na nim, wiecie, ja się wpatrywałem w to słowo i ja czułem, że ja chcę, jakby nie wiem, że ja chcę je jakoś wejść w nie, nie? Ja tak, takie poczucie, wiecie, bo ja mówię, no to jest tak cudowne, że nie chcę się tego, odchodzić od tego, nie? I siedzę tak, patrzę na ten werset i nagle ogarnia mnie strach. Wiecie, ja wam powiem, ja wiem, ja myślę, że wiem, bo tak powiedzieć, że wiem, to może źle, ale myślę, że wiem, jak się będą czuć ludzie przed Bogiem, niezbawieni. Wiecie, Pan Jezus powiedział taką historię, bodajże to było o tym człowieku, co nie miał szaty na weselu i zapytał go, jak się tu dostałeś? A ten człowiek powiedział, nic nie powiedział, tak? Jest napisane, a on nic nie powiedział. I ja to czułem, ja wiem, jak to będzie. Słuchajcie, tam nie będzie miejsca. Niektórzy mówią, że jak spotkam się z Panem Bogiem, to ja mu wygarnę. Miałem takiego kolegę, moim przyjacielem był kiedyś w dawnych czasach. Poznał kobietę, samochód, ona miała dziecko i samochód jej przejechał. Ja kiedy z nim rozmawiam, a on mówi, to już było po moim nawróceniu już ileś lat, i on mi mówi, słyszałem, że się nawróciłeś, nie? Że tam coś, nie wiem, księdzem byłeś czy coś, nie? Mi mówi, ja mówię, nie, ale poznałem Boga, nawróciłem się. A on mówi, tak, to ja bym, jak ja tego Boga kiedyś spotkam, to ja mu wygarnę. Nic mu nie wygarnie, żaden człowiek, naprawdę. Wiecie, ja siedziałem na tym łóżku i mnie ogarnął taki strach, że ja myślałem, że ja z tego strachu umrę. Nie da się opisać. Tak się bałem, cały, w środku, cały. Nie do opisania. I ja tam siedzę i mówię, wow, ja tu umrę zaraz na tym łóżku. I nagle od czubka głowy powoli, centymetr po centymetrze, tak to czułem. Strach uchodzi, a w miejsce tego strachu czuję, fizycznie to czułem, napełnia mnie miłość taka z radością. Tak niesamowite uczucie i całego tak, całego i światłość. Ja to zawsze jak mówię o tym, to porównuję, że tak jak kiedyś były aparaty z lampami błyskowymi, nie? Jak ktoś tym błyskiem w oczy, to taka światłość potem wszędzie, nie? Taki blask widziałem wokół siebie. Ja przecierałem oczy, ja siedziałem na tym łóżku, przecieram oczy, mówię, wow, co się dzieje, taka światłość naokoło. I to uczucie takie, ta radość z tą miłością. Jakiś tam kolega przychodzi koło mnie. Ja mówię, ja go kocham. Ja sobie tak myślę, nie? Ja bym go przytulił najchętniej. To jest niesamowite, nie? Wiecie, ja nie wiedziałem, co się ze mną stało. Ja nie miałem pojęcia. Naprawdę, nie wiedziałem. Ale wiedziałem, że to jest od Boga. Wszystkiego się dowiedziałem później, nie? Później. Nikt mi nie mówił, że muszę jakieś bożki wyrzucić. Wiecie, ja jeździłem, to był areszt śledczy jeszcze wtedy. Ja jeździłem na rozprawy i moja tamtejsza żona jeszcze wtedy kiedyś mi takiego słonika, wiecie, na szczęście, nie? Ja zawsze jak na rozprawę jechałem, to tego słonika w kieszeni. Nikt mnie nie uczył. Kiedyś wyjeżdżam na tą rozprawę, czuję, o, to mi niepotrzebne. Nie? Wyrzuciłem amulet. Tak wyglądało moje nawrócenie, wiecie, i Pan Bóg jest cudowny. Dostałem wyrok 8 lat, pierwszy wyrok zapadł 8 lat. Obraziłem się na Pana Boga. I może wytrzymałem jakieś 2 tygodnie. Powiedziałem, nie będę czytał Biblii, tak, jak małe dziecko takie. Ale po 2 tygodniach wróciłem i tak już zostało. I potem przewozili mnie do zakładu karnego, do Strzelc Opolskich, na zamek tak zwany, nie? czyli 24 godziny na dobę człowiek jest zamknięty, godzina spaceru, raz w tygodniu łaźnia i tyle, i cały czas pod kluczem. Powiem wam, nie krytykujcie nigdy, jak słyszycie, że więźniowie idą na siłownię albo że mają telewizor w celi, nie? Często się ludzie oburzają, nie? A co jeszcze, co jeszcze? Wiecie, nie krytykujcie tego. Bo człowiek, który nie był w więzieniu, nie ma pojęcia, czym jest pozbawienie wolności. No, tak jak mówiłem, nie możesz sobie światła zgasić albo zaświecić. Nie masz wolności. Otwierają się drzwi. Oddziałowy mówi, twoje nazwisko, pakuj się. I ty nie wiesz, gdzie idziesz, po co idziesz, gdzie cię zabierają, na co, gdzie trafisz, co z tobą będzie. Nie wiesz. Po prostu. Wiecie, to jest kara. Nie? Pozbawienie wolności to jest straszna kara. Ale w tym pozbawieniu wolności ja byłem wolny. Naprawdę byłem wolny. W tym życiu, które tam było, byłem wolny. Pan Bóg był tak blisko. Ja wiem, że jest cały czas, ale wiecie, w trudnych sytuacjach się bardziej doświadcza Pana Boga, nie? Miałem mnóstwo, naprawdę, moje życie w więzieniu potem, już jak wyrok odsiadywałem, potem zostało mi skrócone po apelacji do 6 lat, a wyszedłem po 4 latach i 4 miesiącach. To był niesamowity czas poznawania Boga. I ja potem mówiłem, Panie, jak ja nie jestem gotowy, to nie wypuszczaj mnie stąd. Ja nie chcę tu być. Tak, nie podoba mi się w więzieniu, ale jak nie jestem gotowy, żeby wyjść, to mnie stąd nie wypuszczaj. Wiecie, ja siedziałem, ja Biblię pochłaniałem, ja cały czas czytałem. Śmiali się ze mnie, szydzili ze mnie, tak? O, ten znowu. Wiecie jeszcze, jakie ciekawe, dwóch kolegów siedziało na łóżku, nie wiem, ze 3 metry ode mnie i mówili do siebie szeptem, jeden do drugiego. Szeptem sobie mówili do ucha. Ja wziąłem Biblię, a jeden tam do drugiego, do ucha mu. Widzisz, ten znów z takim, nie? Jakbym go tam, nie? Ja teraz takie wahanie. Czytać czy odłożyć? Nie? Czytać. I czytałem. Pan Bóg w cudowny sposób, naprawdę. Wiecie, ja miałem takie mnóstwo takich świadectw, które są, można powiedzieć, takie drobne, ale niesamowite, nie? Jeden taki człowiek zawsze miał widzenie, kawę przynosił. Ja miałem małą pomoc z zewnątrz, bo żona mnie zostawiła i w zasadzie nikt do mnie nie przyjeżdżał. Jeden taki człowiek tam zawsze, jak dostał jakąś paczkę, czy tam miał widzenie, to potem kawę robił wszystkim. No ale jak on ma tam 3 paczki kawy, tak, nas tam było 6 w celi, raz, dwa, kawy nie ma i ja słyszę kiedyś, jak on tam bluźni. A sami mi robili, ja się nie prosiłem o kawę, ale robili mi i słyszę, jak on tam bluźni. Kawy nie mam, co ja jestem, jakaś tam instytucja. Ja leżę na łóżku, ja mówię, Panie, ja nie chcę, żeby on tak o mnie mówił. Ja go nie chcę wykorzystywać, nie? Ja bym mu kawę musiał dać jakąś, ale skąd? I wiecie co? I przychodzi po południu, otwierają się drzwi celi i ktoś mi tam mówi, łap, paczkę kawy mi rzuca. Nie? I ja wziąłem od razu, dałem mu, masz ode mnie, nie? Także bardzo dużo takich, naprawdę mnóstwo. Tam się też ochrzciłem w więzieniu. Pamiętam, jak taki brat przyjeżdżał, on takiego wzrostu, 1,50 m, ale chodzący ogień taki, dynamit. I ja kiedyś idę, a ja czułem, wiecie, Duch Boży w moim wnętrzu. On tak mi napierał, że ja muszę się ochrzcić, nie? W środku. Ja idę kiedyś do tego brata i mówię, chciałbym się ochrzcić. A on mi mówi, my tu nie będziemy produkować wraków religijnych. Takie hasło do mnie. Bo wiecie, wielu się nawraca w więzieniu potem, albo ich celem jest to, żeby tam mieć do warunkowego zwolnienia jakieś plusy czy coś, nie? Takie tam rzeczy, a ja naprawdę chciałem. Ale modliłem się i w końcu był chrzest. Cudownie, naprawdę. Biblię przeczytałem w więzieniu nie wiem ile razy. Nie wiem. Całą Biblię może krócej, może mniej, tak, ale Nowy Testament to, nie wiem, z 20 razy, 30, nie wiem, siedziałem, czytałem bez przerwy. I tak mniej więcej moje świadectwo wygląda. Mogę. Wiecie, ja bym, tak w ogóle to ja, tak jak dzisiaj jestem, to w żadnej społeczności nie miałbym szans, nie? Bo ja bo nie jestem w żadnej społeczności, nie? Nie jestem. I chodzi mi o takie zborowe te, nie? No bo zawsze jest takie pytanie, skąd jesteś? Do jakiego zboru chodzisz, nie? Wiecie, my pojechaliśmy kiedyś z Ewą tam gościnnie, tak na wypoczynek do Wisły. Poszliśmy w niedzielę na nabożeństwo. Pierwsze pytanie, z jakiego zboru jesteście? A ja sobie tak potem myślę, przecież powinniście się pytać, czy ty z Chrystusem żyjesz, a nie do jakiego zboru chodzisz. Co jest ważniejsze? Tak? Co jest ważniejsze? Czy masz Pana Jezusa, czy masz zbór? Nie? Ale pytanie źle postawione, nie? Ogólnie. No. Wiecie, ja też miałem kiedyś takie przekonanie, nie? Że niedziela to musi być zbór, to tamto, nie? Owszem, fajnie jest mieć społeczność, super, nie? Ale wiecie, chodziliśmy do jednej społeczności, jak się tam dowiedzieli, że chcemy się pobrać z Ewą, no to była taka społeczność, którzy przyszedł pastor i powiedział, Adam, tutaj ci nikt nie będzie błogosławił w tym zborze, jak ty się ożenisz, no bo rozwodnik, tak? Nikt cię nie będzie błogosławił, nie, będziesz miał drzwi zamknięte do służby. I ja mówię, okej, nie? A ja chciałem służyć Bogu, tak? Ja chciałem Bogu służyć, a mi tutaj mówią, że nie będę mógł. No to pożegnamy się, nie? Bez żalu, tam bez pretensji. Nie? Po prostu zostawiliśmy. Pastor. Tak. Potem chodziliśmy do takiego małego zboru baptystów, też blisko nas. I po jakimś czasie tam pastor wyjechał do Szwajcarii, potem tam był taki brat zamiast tego pastora. Ja też zacząłem tak jakoś tam później usługiwać, pomagać. I potem skończyło się na tym, że i ten brat poszedł. No i tak ja sam, nie, przez jakiś czas byłem takim zborowym człowiekiem orkiestrą, nie? Wszystko, granie, śpiewanie, kazanie, nie, wszystko. Ale kochałem to, naprawdę. Kochałem to, bo chciałem służyć Bogu, nie? I kochałem to. I Pan Bóg mi dawał słowo fajne i naprawdę czułem, że mnie prowadzi w tych kazaniach w ogóle, w tym, co tam robiłem. No ale i tam się zamieszało. Przyszedł jakiś tam człowiek, już nie nazwę go bratem, bo to nie był brat, on się okazał później oszustem. No i jego wynieśli, tak, na pozycję. A ja, myśmy poszli stamtąd, nie? Po prostu odeszliśmy. I co, siedziałem potem, wiecie, ja to chciałem w sumie jutro mówić, ale dobra, już powiem. Jutro może będzie coś innego, nie wiem. Siedziałem w domu i chciałem służyć Bogu. I mówię, Panie Boże, co ja mogę robić? No co ja mogę robić, tak? Jeździliśmy do jednego zboru w Gliwicach, to jest blisko od nas. Wiecie, że ja się nie mogłem pastora doprosić. Pastor przychodzi w niedzielę na kazaniu i mówi tak. Był taki człowiek, on był młody, miał 18 lat, nie umiał mówić kazań, ale spisywał sobie kazania jakiegoś tam innego brata i w zborze je czytał, nie? I czytał je i w końcu się nauczył i zaczął głosić kazania. I on mówi, zachęcam was, nie, do służenia, zachęcam was do służby. Nie, bo ja mówię, okej, napisałem do pastora maila. Nie, w odpowiedzi na to pastora wezwanie do służby chętnie się czymś podzielę się świadectwem, podzielę się słowem, tym bardziej, że że wiele osób było takich, którzy jak słuchali, jak ja mówię, nie chcę, żeby to głupio zabrzmiało, ale oni mówią, Adam, ty masz dar. I ja mówię temu pastorowi, nie? Napisałem mu tak. Wiecie co? Nic. I po nabożeństwie ja idę do pastora, ja mówię, podzieliłbym się świadectwem, nie? On, no dobra, dobra, dobra. I nic. Wiecie, tak jakby totalnie zamknięte drzwi, nie? Czy mam do niego pretensje? No nie mam. Bo Pan Bóg miał swoją drogę, tak? Tylko takie rozczarowania, nie? Z jednej strony chce ktoś, żebyś mówił, a z drugiej strony nie pasowałem tam chyba do nich. Tak on uznał, nie? Pewnie, że... Nie wiem. No i co? I mówię, no Panie, no co ja mam robić? Co ja mam robić? I któregoś razu modliłem się. I wstawałem z kolan i po prostu przyszedł mi pomysł do głowy. Pomysł mi przyszedł do głowy po prostu. Wstawałem z kolan i przyszedł mi do głowy pomysł. Dom słowa. Taka myśl. I mówię, o, dobra. Wiecie, kompletny laik. W życiu nie miałem do czynienia ze stronami internetowymi, z nagrywaniem. Myślicie, że to jest tak łatwo usiąść i nagrywać? Spróbujcie kiedyś. Nawet jak wiesz, co powiedzieć, usiądziesz przed mikrofonem i jest ciężko. Czasami. Nie? Ale ja mówię, okej, będę nagrywał. I Pan Bóg to błogosławił. Wiecie, ja sobie robiłem stronę internetową z takich darmowe kreatory takie, nie, do tworzenia sobie stron. Po nocach siedziałem. Wstawałem w nocy i siedziałem do 4 rano. Kładłem się spać. O 7 wstawałem. Wypoczęty. Wypoczęty. Naprawdę. Pan Bóg. To było Boże, nie? No i tak się zaczęło. Z nagrywaniem. Czy były zniechęcenia? Były. Nagrywasz, wrzucasz do sieci, a nikt nie słucha. Teraz, ale 4 lata temu?
Jeszcze nie było tego nawrócone. Ale jeszcze było, że ty na YouTube to najpierw zrobiłeś?
Tak, wcześniej było na YouTube.
To się wydarzyło na YouTube.
Tak. Wcześniej było na YouTube. No, tak. Faktycznie, przypomniałaś. Był taki epizod krótki. Ale to kiedyś, to nie było... To nie było takie po prostu z tego siedzenia takiego, nie, że co ja mam robić, nie, że ja chcę służyć. Kiedyś siedziałem sam w domu i wziąłem sobie komórkę, nie, i sobie nagrałem świadectwo swoje. Tak? I tak w ten sposób się zaczęło, że tam na YouTube tam wrzuciłem parę potem nagrań, zrobiłem, nazwałem ten kanał Dom Chleba. Ale to było wcześniej, nie? Potem jakaś była taka sytuacja, że po prostu się zniechęciłem i skasowałem wszystko z tego YouTube'a, nie? Wyrzuciłem. A potem przyszedł dom słowa, który tak, no widzę, że Pan Bóg powoli
wybiera.
Prowadzi, rozwija, nie? Nie wiem, kto tego słucha. Nie wiem.
No.
Tak, bo to jest w różne miejsca, tak.
W różnym formie. Na przykład ja ciebie raz nagrywałam z urządzenia na urządzenie i te nagrywanie wysłałam gdzieś, gdzie im dalej wysyłali, rozumiesz?
No.
To jest w ogóle takie drogi są, że
tak.
To nie jest linii, nie wiedział.
Tylko człowiek jak coś robi, to chce widzieć owoce, nie? Przynajmniej ja tak chciałem. Wiecie, bo ja byłem taki niecierpliwy kiedyś, ja wam powiem. W więzieniu kiedyś Pan Bóg mnie pobłogosławił pracą. I to też, słuchajcie, to cud niesamowity. Siedzę pod celą, miałem, pod celą znaczy w celi. Miałem łóżko, na dole sobie wziąłem, a wziąłem sobie na dole łóżko dlatego, że można sobie było zrobić u góry żyłkę i parawanik taki, nie? I mieć taką odrobinę prywatności takiej. Ja tam się zasłaniałem wieczorem, ja sobie tam klękałem i się modliłem. I kiedyś klęczę tam, modlę się i tak oto. I nagle słyszę w moim wnętrzu, aż mi wszystko zadrżało, i o pracę. I ja mówię, i o pracę. Nie? I na drugi dzień przychodzi do mnie oddziałowy i mówi mi, Adam, chcesz pracować? Ja mówię, jasne. Za darmo. Na celi, cela taka porządkowa była, na każdym bloku jest cela porządkowa. Jaka była moja praca? Zbierać śmieci. Chodzić od celi do celi, zawsze się śmietniki wystawiało rano za drzwi i potem taka ekipa chodziła i zbierała te śmieci. I ja chodziłem, zbierałem te śmieci i się cieszyłem. Wiecie, mieliśmy przynajmniej dostęp, bo taka cela jest zawsze trochę otwarta, nigdy już nie jest zamknięta na klucz. Można sobie wychodzić na taką kuchnię na oddziale, jak nam dawali jakieś jedzenie, to tam można było coś sobie upichcić. Albo na łaźnię sobie iść na oddziale, nie? Oddziałowy tak właśnie dla tych porządkowych tak przymykał oko, nie? Nie było tak surowo. I ja się cieszyłem, chwaliłem Boga, chodziłem tam, zbierałem te śmieci, chodziłem na tą kuchnię, gotowałem ryż temu, co mnie tam przeklinał, że ja czytam Biblię, a on na siłownię chodził tam, nie chciał ćwiczyć i ryż mu potrzebuje, ale on nie umiał gotować ryżu, bo mu się kleił. Ja mówię, dawaj, będę ci gotował. Chodziłem na tą kuchnię, gotowałem mu ten ryż. I Pan Bóg to docenił. Czy to, wiecie, wynagrodził, tak? Bo któregoś wieczoru siedzę, to już było po apelu wieczornym, już nigdy po apelu wieczornym się cela nie otwiera. A nagle cela się otwiera. Kapitan, funkcjonariusz więzienny w randze kapitana przychodzi do mnie z innym takim bratem w wierze, nie? Bo tam mieliśmy spotkania swoje. I mówi... Umiesz robić zdjęcia? Ja mówię, no robiłem kiedyś, Zenita miałem, tę lustrzankę, nie? Robiłem zdjęcia kiedyś takim Zenitem. On mówi, dobra, będziesz fotografem. I wiecie, jaką dostałem fuchę na 1500 ludzi? Miałem swój pokój. Ten kapitan był tak ludzkim człowiekiem, to był tak wspaniały człowiek. On mnie brał, on przychodził na nocną zmianę, przychodził po mnie do celi, mówi, Adam, chodź. I brał mnie, kawę robiliśmy, siadaliśmy, on mówi, mów mi o Bogu. Wiecie, ja tam miałem firanki, wow, firanki, wykładzina, fotele, ława taka, nie? W tym, on tak dbał o to, nie? I to było moje miejsce pracy. Ja tam siedziałem całymi dniami, soboty, niedziele, wszystko, nie? Cały czas tam siedziałem. Modliłem się tam, braci przyjmowałem, jak szli, bo to było w takim miejscu... świetlica centralna i tam była biblioteka, tam przychodzili w siatkówkę pograć i do fotografa, tam ja robiłem zdjęcia do dowodów osobistych. No. I jak przychodzili bracia, na przykład co razem chodziliśmy na spotkania, to oni wtedy nie na siatkówkę, tylko do mnie, nie? I my mieliśmy społeczność i modlitwa i dzieliliśmy się słowem i kawę piliśmy, nie? Tak fajnie było. Nie, nie, o świadkach, świadków porzuciłem w areszcie śledczym, dlatego że kiedyś poszedłem na spotkanie i ja mówię, czemu tutaj w innej Biblii jest napisany werset, a u was jest kreska? A on mi tam jakoś zaczął się tłumaczyć, no bo my tam, jak nie jesteśmy czegoś pewni, to my tam nie wpisujemy, bo nasz przekład musi być taki dokładny, taki nieperfekcyjny. No i któregoś razu on mi tam mówi właśnie, że bo jak on z kimś rozmawia i on tak wziął Biblię, jakoś tak do ręki wziął Biblię, jak on z kimś rozmawia, to on bierze Biblię i mówi, pokaż mi, gdzie to jest napisane. I wiecie, ja patrzę, jak on to mówił i ja zobaczyłem w nim jedną wielką pychę, jedną wielką chodzącą pychę. Ja popatrzyłem na niego i sobie myślę, więcej tu nie przyjdę. I nie poszedłem. Przyjechałem, jak przywieźli nas z aresztu śledczego na zakład karny, już całą drogę się modliłem. Bo się bałem, nie? Wiecie, zamek, nie? Na zamek jedziesz, nie? Tam to już jest więzienie, to już nie jest areszt, nie? Tam się już dostaje mundurek, tam się już nie chodzi w cywilnych ciuchach, tam się chodzi w więziennych ciuchach. W ogóle takie już inne zasady. Bałem się i całą drogę się modliłem. I wiecie co? Przyjeżdżam tam i pierwsze co, to trafiam na cele dla osób, które nie palą. Cele dla niepalących. Ale to zrobili taki przekręt, bo chcieli mieć plusy do warunkowego, nie? Że niby rzucili palenie. A tam jak akurat była Mały Szomania wtedy i jak każdą okazję brali, żeby a to se zapalimy, nie? Teraz na to Małysz wygrał, to trzeba se zapalić. Ale ogólnie nie palili tam tak, nie? Bo jakby ich nakrył wychowawca, no to ten. Ale co się okazało? Przychodzi człowiek, tak, nie? On tam, to był taki blok, gdzie ludzie pracowali, w ogóle Pan Bóg mi naprawdę fajnie tam cudownie poprowadził, bo wiecie, ja nie doświadczyłem w więzieniu tych różnych takich złych rzeczy, które niektórzy doświadczają, nie? Nie doświadczyłem tego. Nawet nie byłem świadkiem bójki nigdy. Siedziałem w miejscu, gdzie było spokojnie, a to dlatego, że w tym bloku, gdzie ja trafiłem, tam ludzie chodzili do pracy. I wiadomo, że za każdy wybryk pracę tracił, nie? I kiedyś siedzę, bo ja nie pracowałem, tak? Ale siedziałem sobie, czytałem Biblię, przychodzi jeden tam współosadzony z pracy, wracał, mówi mi, co czytasz? No Biblię, o Biblię, fajnie, on też czyta. Okej, okay. To tak, takie, wiecie, poznawaliśmy się tak na początku, nie? Ale przychodzi sobota, w sobota msza jest w tym, nie? No to zapisałem się, że chcę iść na mszę, poszedłem. I wiecie co, msza była fajna. Przyszedł tam jakiś ksiądz, jakiś tam na gitarze grał, śpiewał, nie? Ogólnie jako tak było fajnie, ale ja tam siedziałem i tak się źle czułem duchowo. Ja mówię, nie, to nie jest miejsce dla mnie. Ja nie mogę tutaj chodzić. Nie? Chociaż chciałem, nie? Ale mówię, nie mogę więcej, bo ja duchowo wyczerpany, tak? Wróciłem stamtąd. Ale tak, ja wracam z tej mszy i za chwilę wraca ten, co Biblię czyta, nie? Też gdzieś był na jakimś spotkaniu. I się tak zgadaliśmy, nie? Gdzie on był. No tam na Zielonoświątkowym. O, a co tam robicie? No, Biblię czytamy, modlimy się, nie? Fajnie, za tydzień idę do was. I się okazało, że trafiłem do celi, do wierzącego człowieka, nie? I myśmy razem, naprawdę ja wam mówię, można powiedzieć cud za cudem, nie? Cud za cudem. Na każdym kroku tam w więzieniu. Razem chodziliśmy na spacery, rozmawialiśmy, modliliśmy się, nie? Przez kupę czasu. Potem nasze drogi się rozeszły, ale na spotkaniach się spotykaliśmy później. Chciałem coś jeszcze powiedzieć, ale mi gdzieś tam uciekło. Się rozgadałem, nie?
Nie dobrze.
Nie wiem, czy Słowo Boże jeszcze czytamy?
Tak.
Otwieram Telegrama jakiś czas temu i patrzę, że Edyta się nagrała. Dwa nagrania, nie? Właśnie z taką propozycją, czy byśmy tutaj nie przyjechali. I jak tylko odsłuchałem to nagranie, to gdzieś miałem przez kilka dni cały czas na myśli miałem takie słowo o talentach, nie? Tą przypowieść o talentach. I tak zacząłem się na tym zastanawiać, tak rozważałem sobie i zrozumiałem, że to jest coś, czym będę się tutaj z wami dzielił. Ale kiedyś tak leżałem wieczorem i mówię, no dobra Panie, ale to jest, ja myślałem, że będą 3 dni, nie? Ja mówię, a to jest 1 dzień, a gdzie 2, nie? I przyszło mi tak na myśl, że będzie taki hamburger, bo Edyta powiedziała w tym nagraniu, że my jesteśmy głodni słowa. Ja mówię, to sobie mówię, będzie hamburger, będzie. Dlatego będzie to, co przed i to, co za przypowieścią o talentach, tak? I przypowieść o talentach będzie w środku. A co jest przed przypowieścią o talentach? Podobieństwo o 10 pannach. Ile razy to czytałem, 25 rozdział Ewangelii Mateusza, to zawsze gdzieś czułem, że to jest wszystko z sobą powiązane. Te wszystkie, bo to są trzy takie elementy, prawda? Jak mamy podobieństwo o 10 pannach, podobieństwo o talentach i dzień sądu, nie? To są takie trzy podrozdziały, ale ja zawsze byłem przekonany jakoś wewnętrznie, że to chodzi o jedno, że to może są jakieś różnice, ale że to jest jedna całość. I jak teraz przez ostatni miesiąc prawie codziennie siedziałem nad tym słowem, to poznałem, że tak jest. I dlatego myślę, że taki może cały obraz tego wszystkiego będziemy mieli dopiero jutro. Nie? Że, bo to chodzi o to, że jak coś będzie mi dane powiedzieć dzisiaj, to być może jutro to dokończę. Tak? Żebyśmy to mieli gdzieś w pamięci. Nie? Ale strasznie się bałem, wiecie. Muszę sobie to zdjąć, bo się grzeje. Strasznie się bałem tutaj w ogóle, jak myślałem o tym, że ja tu mam przyjechać i że ja mam tutaj do was mówić, naprawdę, wiecie, ja jestem słabym człowiekiem, naprawdę. Tak się stresowałem i tak się bałem i wiecie, i można mówić, ufaj Bogu, no ufam, naprawdę. Modliłem się o to i wierzę, że Pan Bóg mi pomoże w tym, że poprowadzi, ale mimo wszystko, nie, strasznie się bałem. I chcę wam powiedzieć, wiecie, ja nie będę was uczył niczego. Tak? Ja nie jestem waszym nauczycielem. Ja jestem waszym bratem, który się z wami dzieli po prostu czymś, co tam zobaczył, może przemyślał, tak? A Pan Jezus niech się uwielbi we wszystkim. Przeczytam fragment. Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. A 5 z nich było głupich, 5 zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. Na razie się tutaj zatrzymam. Jaka jest różnica? Tak? Musisz się spytać, co to znaczy. Dziękuję ci za to. Powiedzcie, co świadczyło o mądrości panien i co świadczyło o głupocie? Na czym polegała mądrość tych panien, o których jest napisane, że były mądre? Bo my chcemy być mądrymi, nie? Jak czytamy ten fragment, znamy go wszyscy, tak? To chcemy być mądrymi pannami, nie? I wiecie, są nauczania, które mówią, że oliwa to Duch Święty i że mądre panny to są te, które mają Ducha Świętego, a głupie to są te, które go nie mają. Czy zgodzicie się z tym? Nie musicie odpowiadać, ja się nie zgodzę. Bo dalej jak czytamy, to jest napisane na przykład, że one wszystkie zasnęły, nie? Wiecie, to wykluczałoby się to, nie? Wiecie, co moim zdaniem świadczy o mądrości tych panien? To, że one myślały o przyszłości. To, że one pomyślały o tym, co będzie jutro.
Zabezpieczyły się. Ale ja na przykład nie rozumiem tutaj, dlaczego one nie mogły pożyczyć tym drugim.
Powoli. Znaczy, powiem w miarę, jak ja to rozumiem, tak? Ale to za chwilę. One myślały o przyszłości. Myślimy o przyszłości? Wiecie, głupie panny wzięły sobie lampy i sobie z nimi chodziły, tak? Można by tak powiedzieć. Ale one żyły tu i teraz. A co będzie jutro? Nie wiem. Jakoś to będzie. Wiecie, Pan Jezus nam powiedział, żebyśmy się nie troszczyli, o jutro, nie? Tak nam powiedział, o to, co będziemy jeść, co będziemy pić, tak? O to się nie mamy troszczyć, ale mamy się troszczyć o nasze jutro w Królestwie Bożym. I tym się o to się troszczyły mądre panny. To była ich mądrość. Jest inna przypowieść, tak? Gdzie Pan Jezus powiedział, że jest ktoś mądry i głupi, nie? Mądry budował dom, kopał, dokopał się do skały, a głupi postawił go na piasku. Bo co? Bo myślał o tym, co jest dzisiaj. Dzisiaj jest dla mnie ważne. Dzisiaj mój dom stoi. A co będzie jutro? Jakoś to będzie. Ale chcę wam powiedzieć, że jakoś nie będzie. Jakoś nie będzie. Był jeden człowiek, który myślał, że będzie jakoś. I znalazł się na uczcie weselnej bez szaty. Nie? To, co mówiliśmy przed chwilą. I tam jest tak fajnie napisane, że gospodarz tego wesela powiedział do swoich sług, idźcie i zwołajcie, kogo napotkacie, złych i dobrych. Nie? Niech sala będzie pełna. A ja się pytam, kto jest dobry? Dlaczego gospodarz wesela powiedział, że masz zawołać i złych, i dobrych? Wiecie, niedawno słuchałem takiego dokumentu, który mi właśnie pokazał, jak to wygląda. To był film dokumentalny, ja sobie go słuchałem w pracy, o takiej, nazywa się Przypadek Johanny Langefeld. To była strażniczka, esesmanka, strażniczka obozu koncentracyjnego, której więźniarki pomogły uciec potem z więzienia. I tam był taki motyw w tym filmie, że jedna z taka była strażniczka, była bardzo okrutna, była sadystką wręcz. I po wojnie trafiła do więzienia. I razem z nią w tym samym więzieniu były też więźniarki z tego obozu, tak? Bo więźniów politycznych nie wypuszczali, tak? Tylko oni też byli w więzieniach później. I one razem były w jednym więzieniu, kat i ofiara. Dobry i zły. Kat i ofiara. Nie, bo my byśmy, wiecie, zawsze za tą ofiarą byśmy się ujęli, nie? Ale ona mówi, że któregoś razu strażniczka więzienna, Polka, która wiedziała, co się działo w więzieniach, w tych obozach koncentracyjnych, prowadziła tą więźniarkę byłą, tą Polkę, ze spacernika i otworzyła celę tam, gdzie była ta właśnie sadystka z tego i mówi, masz, idź, powiedz im, co chcesz. I ta ofiara poszła, popatrzyła na nie i z takim autorytetem, nie? Ona wykrzyczała Achtung, nie? I tamte, ona patrzy, one na baczność stanęły, takie wystraszone. I ona w tym momencie zobaczyła, że ma nad nimi władzę. I wróciła do swojej celi i się popłakała, nie? Mówi, jak bardzo serce człowieka, nie? Tylko się zmieni sytuacja trochę. Jak bardzo serce się zmienia. Ona sama nie wiedziała o tym, co jest w niej. Wiecie, kto jest zły i kto jest dobry? Nie? Pan mówi, wszystkich zawołajcie, złych i dobrych. Jakie mamy prawo ocenić, czy ktoś jest zły, czy dobry? Kto się nadaje do Królestwa Bożego? Zły czy dobry? Nikt. Właśnie o to chodzi. Nikt się nie nadaje. Tylko ten, kto ma szatę weselną, się nadaje. Tylko ten. Wiecie, nie będzie jakoś. Tamten myślał, że nie ma szaty, ale jakoś będzie. Bo może on nie był taki zły w oczach tych wszystkich, co tam byli, nie? Tam była masa ludzi, bo czytamy w tej przypowieści, że sala była pełna, że ich tam było pełno, tych ludzi. I on tylko jeden, nie? Wiecie, że u nas czasami tak jest w społecznościach? Wiemy, że ktoś nie ma szaty, nie? Ale on jest taki, pogadać z nim można, nie? Taki fajny, nie? My go nie wyrzucamy, nie? Ale przychodzi w końcu gospodarz wesela i mówi: nie, nie masz szaty. Nie będzie jakoś, wiecie, to jest taka myśl, którą tutaj chciałem podkreślić, nie? My musimy poważnie traktować Królestwo Boże. Nie możemy myśleć, że jakoś tam będzie, nie? Że jakoś nam się, wiecie. Mądre myślały o przyszłości. Mamy prawo myśleć o przyszłości? Oczywiście. A co jest naszą przyszłością? Nagrody. Mamy prawo myśleć o nagrodach? Oczywiście, że mamy prawo. Pan Jezus mówi do bogatego kupca: idź sprzedaj, co masz, będziesz miał skarb w niebie. Patrzcie, co mówi Pan Jezus, skarb w niebie masz. Czy możemy coś robić, myśląc o tym, że będziemy mieli skarb w niebie? Możemy. Ja tak myślę, że to słowo ma nas zachęcić, nie, do pracy. Wiecie dlaczego? Bo przyjdzie czas, gdzie nie będzie można już nic zrobić. I póki możemy, póki mamy czas, póki mamy możliwość daną od Boga, to naprawdę wykorzystujmy go i działajmy. Nie troszmy się tym, co teraz, tu na ziemi, ale myślmy o tym, co będzie później, tak? O tym, co będzie w przyszłości. Wiecie, ja sobie tak patrzyłem, no mnóstwo miejsc jest w Biblii, apostoł Paweł ile razy mówi: a teraz czeka mnie nagroda, tak? Idę po nagrodę. Dobry bój bojowałem, teraz odbiorę wieniec. Co ma nas zachęcać do działania? Co ma nas zachęcać do ofiarności, tak? Do poświęcania siebie, swojego czasu, swoich pieniędzy? Co ma nas zachęcać? Nagroda. Dziś zasiejesz, w wieczności zbierzesz. Nie musisz jutro zbierać, tak? Pan Bóg się zatroszczy o nas. Ale w wieczności zbierzemy, nie? Więc póki czas mamy, dobrze czyńmy, Słowo Boże nam mówi. Wszystkim, a zwłaszcza domownikom wiary. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wiecie, i to jest ten moment. Długo nie nadchodził. Kiedy słyszałem takie fajne słowo, to powtórzę po kimś, żeby nie było, że ja to wymyśliłem, że chrześcijanie są w stanie przechodzić bardzo różne próby. Różne próby, ciężkie, tak? Ale jest jedna próba, z którą mają problem. To jest próba czasu. Próba czasu. Może dlatego wywaliłem kanał z YouTube'a, bo nie miałem próby czasu, nie przeszedłem. Widzicie, przypomniało mi się, bo ja byłem taki niecierpliwy. Patrzcie, ja zacząłem mówić o tym więzieniu i o tym, że dostałem pracę, a nie skończyłem, bo w tej pracy miałem kwiatki, doniczki miałem z ziemią i wiecie, kiedyś dostałem cytrynę czy pomarańcze, nie pamiętam, i mówię, wsadzę sobie do ziemi i będzie mi rosło. I byłem tak niecierpliwy, słuchajcie, że jak mi za tydzień nie wyrosło, to ja grzebałem w tej ziemi i chciałem zobaczyć, czy to nasionko coś nam wypuściło. Nie? Bo chciałem już, nie? A u Pana Boga wszystko ma swój czas, nie? Tak samo ze służbą, nie, jak coś robimy. Nie zniechęcajmy się, tak? Wiecie, ile razy ja myślałem, żeby usunąć dom słowa? Bo przychodziło zniechęcenie? Próba czasu. Pan długo nie nadchodził. Wtem o północy powstał krzyk: oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych: użyćcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Oblubieniec długo nie nadchodził i one się zdrzemnęły i zasnęły. Widzicie, ja tak sobie myślę, bo sen w przypadku chrześcijanina tak duchowo nie jest czymś dobrym, nie? Jest powiedziane: nie śpijcie, obudź się, który śpisz, tak, zajaśnieje ci Chrystus. Nie jest dobrze, żeby wierzący spał. I widzicie, a te mądre też spały, nie? I się nic nie stało. I nie zgłupiały nagle od tego, że zasnęły. Rozumiecie, wiecie, że Pan Bóg ma tutaj myśl jakąś dla nas. Nie? To nie jest... Nie możemy tego czytać zawsze tak powierzchownie, chociaż ja czytałem przez wiele lat, tak? Ale wiecie, co zrozumiałem ostatnio, o czym tutaj jest mowa? Po prostu człowiek jak śpi, to nie może nic zrobić. Pan Jezus powiedział tak, musimy wykonywać dzieła Boże, póki jest dzień, bo nadchodzi noc, gdzie nic nie będzie można czynić, nic nie będzie można robić. Wiecie, jak przyjdą czasy rządów Antychrysta, jakie będziemy mieli możliwości? Jak przychodzą prześladowania na przykład, nie? Jakie ludzie mają możliwości, nie? Co mogą czynić? Niewiele, nie? Ja tak sobie myślę, jak to czytam. Dlatego mądre panny zabezpieczyły się wcześniej. One wykorzystywały czas. One się poświęcały. Skąd one wzięły oliwę? Kupiły. Skąd wiem, że kupiły? Bo powiedziały do głupich panien, idźcie i kupcie sobie. Bo one kupiły wcześniej. Może nie od razu sobie nakupiły dużo, tak? Ale stopniowo zbierały. I nazbierały tyle, że im wystarczyło na przyjście Pana. I nawet tą noc, gdzie nic nie mogły robić, to im wystarczyło. Bo pomyślały o przyszłości. Głupie rzekły do mądrych, użyczcie nam trochę oliwy, bo lampy nasze gasną. One powiedziały nie, bo może nie starczyć i nam, i wam. Egoistki, nie? Te mądre panny. Nie dam. Nie dam. Wiecie, i to jest dla nas przykład. To jest dla nas przykład, żebyśmy nie oddawali swojej oliwy. A wiecie, jak możemy oddawać oliwę? Jak ty się bierzesz za jakieś dzieło, a ktoś ci mówi, nie rób tego. A, zostaw to. Głupie panny myślały o tym, co dzisiaj. Chodź, idziemy, zabawimy się. Co tam będziesz się zajmować tam, nie, tam Bożymi sprawami? Rozumiecie mnie? Wiecie, co chcę przekazać? Daj mi twoją oliwę. I jak czemuś takiemu ulegamy, to wiecie, co jest? To jest to słowo, które mądre powiedziały, nie, bo nie starczy i nam, i wam. I ja z tego nic nie mam, i ty nie masz z tego nic. A jak byłoby lepiej? Chcę iść ewangelizować. To ci pomogę. Razem kupimy oliwę. I będę miał i ja, i ty. Kupujemy. Poświęcamy coś swojego, nie? Podejmujemy wysiłek. Trzeba wstać, trzeba wyjść, trzeba iść, trzeba przynieść. Zapłacić. Trzeba zarobić, żeby zapłacić. Nie? Dać kawałek siebie. Czemu głupie panny nie mogły zdobyć oliwy? Od mądrych, tak sobie myślę. Bo mądre panny tutaj chcą nas czegoś nauczyć. Że to jest nasza osobista odpowiedzialność. Nie będziesz mieć zapasu oliwy, polegając na tym, co ktoś robi. Wiecie, mówi się, że... Bo ja słyszałem takie nauczania, ja wiem, że tak jest mówione i wiele ludzi... Ja sam przez wiele czasu tak myślałem, że oliwa właśnie symbolizuje Ducha Świętego. Ale naprawdę, powiedzmy sobie, możemy sobie kupić Ducha Świętego? Możemy sobie iść go wziąć? Nie? A ogień? Co symbolizuje ogień? Też Ducha Świętego. W dzień Pięćdziesiątnicy co zstąpiło na uczniów? Ogień. A z czego się składały lampy, które one miały? Z oliwy i z ognia. Z paliwa i ze światła. Więc jeśli ja kupuję paliwo, to wtedy Duch Boży może przeze mnie świecić. A nie inaczej. Kiedy Duch Święty przeze mnie zaświeci? Jak będę się przewracał z boku na bok na swoim łóżku? Nie. Jak się poświęcę, tak? Jak wstanę, jak wsiądę w auto, jak przyjadę tutaj do zameckiego dworu. Tak? Wtedy Duch Święty zaświeci. Nie wiem, czy świeci. Ja tego nie widzę, ja jestem z tyłu. Rozumiecie mnie, ale o co chodzi, nie? Ja bym chciał, żeby świecił. To jest moje pragnienie, żeby świecił. Bo nie ja mam być widziany, ale mam świecić jego światłem. Więc muszę mu dać paliwo. Głupie panny poszły szukać potem, tak, w panice. Ła, pan przychodzi. Ale nie z miłości, tylko ze strachu. Nie z miłości do oblubieńca, ale ze strachu. No to cóż, to muszę coś robić. I może zdobyły tą oliwę, tak, ale ognia już nie dostały. I zapukały, panie, otwórz nam. A on odpowiedział, zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Mocne słowo, nie? Czemu nie zna? Bo go nie wpuściłem do swojego życia. Dlatego mnie nie zna.
Nie szukaliśmy go.
Tak. Kogo z was znałem wcześniej, zanim tu przyjechałem? Edytę znałem. Tak, znałem. Mieliśmy jakiś kontakt z sobą, tak? Ale nie znaliśmy się tak naprawdę, nie? A po dzisiejszym spotkaniu będziemy się znać? Trochę lepiej. Nie? Bo mamy z sobą relacje, tak? Wiecie, jak ja o tym myślę, jak ja sobie myślę, kiedy Pan Jezus może mnie poznać, to wiecie kiedy, ja sobie tak wyobrażam to. Na przykład zanim tutaj przyjechałem, jak wołałem, mówię, Panie Jezu, pomóż mi. Tak, bo ja się boję, tak, bo ja jestem słaby. Pomóż mi, jak małe dziecko. Wiecie, ja to tak mam, taki przykład mam w głowie, jak stoi mama w kuchni z taką spódnicą i małe dziecko tam ją za tą spódnicę. Hej, i tutaj jestem. Wtedy mnie Pan pozna. Jak będę do Niego wołał, tak? Będę przychodził do Niego ze wszystkim, będę Go szarpał. Zwróć na mnie uwagę, zajmij się mną, tutaj jestem. Tak ja to widzę. Tak, jak czytam to słowo, to tak widzę to wszystko. No i to tyle chyba. Amen.
Cudowne słowa chciałam jeszcze powiedzieć. Adrian, miałeś spać, ale nagle mogłeś zasnąć.
Nie, już leżałam.
Tak?
To moja żona powiedziała, to chodź, nie, to już jest późno i tyle. Nie, zawsze te kobiety, muszę iść, muszę. Brałam się, wybiegłem i przyszedłem tu, a to mówisz o tym, co o tym oraz rozmawialiśmy w samochodzie. I nie mogliśmy dojść do tego.
A co wy rozważaliście?
Ten z tymi, z tym alejem.
Ale co, uważaliście też podobnie?
Nie wiedzieliśmy w ogóle, bo to nie ma sensu. Oni mogliby dać, ale nie chcą dać.
No właśnie, też
no, kupić, ale Ducha Świętego też nie można, prawda? Chociaż kupić można się jakoś wysilić, tak? Tak, nie wiedzieliśmy do końca.
Ale kupić to też jest przecież napisane w relewacji, Księga Objawienia.
Tak. Radzę ci, żebyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego.
Właśnie.
Nie spodziewałem się sesji pytań i odpowiedzi.
Czyli tego doświadczenia może?
Tak.
Tak.
Nie, znaczy ja myślę, że to jest coś podobnego, nie? Mówisz o sobie, że jesteś bogaty, bo tam jest cały kontekst, nie? A nie wiesz, że jesteś biedny, nędzny i pożałowania godny.
Ale kiedyś słowo bogaty znaczyło, że byłeś, znaczy biedny. Znaczyło, nie, że byłeś biedny finansowo, tylko biedny w słowo Boże. Biedak pochodzi z chyba to słowo.
Ubogi, no tak, 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 tak.
Jeżeli jest mowa może o bogactwie, to może o bogactwie wiedzy właśnie.
Znaczy ja... Tak, tak. Laodycea była bardzo bogata, tak. I właśnie, i to jest to, co chciałem powiedzieć, że Pan Jezus mówi, myślisz, że jesteś bogaty, tak, i że masz wszystko, tak, a nie wiesz, że jesteś ślepy. Wiecie, ile dzisiaj jest takich ludzi, ile takich jest społeczności, tak, bo to był list do zboru. Wypasione wszystko, nie, wiecie, ja naprawdę się cieszę, że jestem tutaj, w takim miejscu. Chociaż on, ja nie mówię, ja mu nie ujmuję, nie? Ale to też taka piwnica ala, nie? Coś tego, nie? Wiecie? A nie wypasiona sala, żyrandole, wiecie, scena, dymy, orkiestra. A ślepi są i głusi ludzie. I Pan mówi, ty musisz u mnie kupić, ze mną spędzać czas, do mnie przychodzić, tak? U mnie nabywać bogactwa.
Mieć relacje z Bogiem.
No, tak, to się do tego sprowadza.
To tak jak coś na zasadzie, jak dziecko z ojcem czy z matką.
No. Idą ludzie na studia, na szkoły biblijne. Ja nie ujmuję, tak, szkołom biblijnym. Ale jeśli ktoś ma relację z Bogiem, naprawdę, to okej, okay, szkoła biblijna może mu pomóc, nie? Ale jest cała masa ludzi, którzy idą do szkoły biblijnej po to, żeby, bo chce być pastorem, na przykład, nie? Idzie, kończy seminarium, bach, bach, 3 lata i jest pastorem, nie? I myśli, że jest kimś, a jest ślepy i goły, tak? Tu jest o tym mowa, o czymś takim tu jest mowa, nie? Ja tak myślę, tak to widzę. Wiecie, ile jest społeczności? Jeździliśmy też z Ewą do takiej. Uwielbienie piękne, wszystko fajnie, ale przyszło do kazania i normalnie musiałbym zapałki se wkładać, wiecie, nie szło tego strawić, nie szło tego słuchać. I przychodzi siostra taka, nie, i mówi, no i ona powiedziała, członkini tego zboru, ona mówi, no fajnie, nie, fajnie, tylko że człowiek głodny wychodzi. Bo czym się można z kimś podzielić, nie? Teorią można, nie? Nauczyć się czegoś, tak, i powiedzieć coś wyuczonego. A to jest coś, czego ja osobiście nie chcę, nie? Ja lubię się dzielić z serca, tak? Z doświadczenia, z serca, z tego doświadczenia właśnie nabytego z Panem. I to nie trwa 3 lata. U mnie prawie 20. To jest długa szkoła, ale myślę, że lepsza. Kiedyś chciałem iść do szkoły biblijnej, wiecie, w więzieniu tam chciałem sobie zrobić kurs taki biblijny, ale mówię, będę się pytał Pana, czy ja mam coś takiego robić. I czytam Słowo Boże, a tam pisze, ale wy macie namaszczenie od Świętego i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył. Macie namaszczenie od Świętego i nie potrzebujecie, żeby was ktoś nauczał, nie? I mówię, okej, nie idę do szkoły, nie biorę. Tak, ja zrobiłem kiedyś takie nagranie z W Domu Słowa o 2 szkołach. Nie wiem, czy słuchaliście. Jest takie 2 szkoły biblijne, takie zrobiłem nagranie. Dobrze, kochani, kończymy na tym. Nie wiem, czy ktoś z was chce, może chce się pomodlić. Nie wiem, bo dosyć dużo rzeczy mówiłem i być może jest coś związanego z tym słowem, tak? Z czymś, tak, o czym mówiłem. Może ktoś z was chce się pomodlić o to. A wiecie, czemu pytam? Bo zobaczcie, bo jest napisane, że gdzie 2 i 3, tam jestem pośród nich. Jeżeli 2 albo 3 ustalą coś między sobą, to im się stanie. Mówił Pan Jezus do nas dzisiaj? Mówił, jest tutaj, nie? Chcemy być mądrymi pannami. Bo to nie zawsze jest tak, że my sobie dzisiaj zdecydujemy, że od jutra będę mądrą panną, nie? Ale jak ustalimy taką prośbę w odpowiedzi na to, co Pan mówił do nas przez swoje słowo i Go poprosimy, żeby On wykonał pracę w naszych sercach, żeby nas przemienił, żeby włożył w nas tą mądrość tych panien, tak? Wiecie, tak sobie pomyślałem jeszcze wcześniej, że nie jest wstydem zmądrzeć. Wstydem jest być głupią panną i nią pozostać. Ale jak dzisiaj się zorientowałem, że może mam coś w sobie z tej głupiej panny, to nie jest wstydem zmądrzeć, tak? I zostawić tą głupotę. No, to nie jest wstyd, nie? Dobry Panie, dziękujemy Ci za Twoją obecność, za Twoją łaskę, Panie. Dziękuję za Twoje słowo, które kierowałeś do nas, Panie. Dziękuję za to, że jesteś obecny, za to, że masz moc nad naszymi sercami, Panie, nad naszymi myślami. Ja nie wiem, Panie, czym dotykałeś każdego z nas, Panie, ale wierzę, że dotykałeś. Nie wiem, co przypomnisz nam z tego słowa, może jutro, może w nocy, ale proszę, byś nam przypominał. Jeśli w tym słowie było coś, Panie, co powinniśmy wziąć sobie bardziej do serca, zwrócić na to uwagę, to proszę, byś nam przypominał. Niech to będzie coś, co w nas pozostanie, Panie, a nie tylko coś, co posłuchaliśmy i jutro zapomnimy, Panie. Bo to nie ma sensu wtedy takie usługiwanie. Proszę Cię, Panie, przemieniaj nasze serca. Ja osobiście, Panie, przepraszam Ciebie za moją głupotę i za wszystkie przejawy głupiej panny, które gdzieś tam być może w moim życiu się znajdowały, Panie. Przepraszam Cię za zmarnowany czas. Proszę Cię, Panie, żebyś pomógł nam być mądrymi pannami. Byś dał nam poznać, Panie, jakie bogactwo mamy w Tobie, jaką przyszłość Ty nam zapewniłeś, Panie, byśmy to mieli na uwadze. I byśmy o tym myśląc mogli z radością Tobie służyć, Panie. Świecić Twoim światłem, Panie. Proszę Cię, pobłogosław nas wszystkich, Panie. I dziękuję Ci za to, że jesteś, Panie. Jesteś najcudowniejszą, Panie, osobą, którą dane nam było poznać w całym wszechświecie, Panie, i na wieczność. Dziękuję za ten przywilej, Panie, za tą łaskę, za życie z Tobą, Panie. Bądź uwielbiony we wszystkim. Amen.